Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Znany przez Państwa Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw polityki bałkańskiej, który przygląda się również Słowacji i o Słowacji dzisiaj. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Oczywiście, kiedy Słowacja wybierała nowego prezydenta, a prezydenta elekta ma, to wszyscy zastanawiali się, co to oznacza przede wszystkim w kontekście polityki bezpieczeństwa i Jakubie. Czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość, jak sądzisz?
Faktycznie, no, tu były nadzieje na być może takie zniuansowanie tej słowackiej sceny politycznej, dlatego że postaram się to na kilku poziomach rozpatrzeć, więc faktycznie jednym z tych poziomów będzie polityka bezpieczeństwa, także perspektywa Polska na to, dlatego że pojawiły się też polskie wątki w tej kampanii, ale może zacznę od samego takiego przybliżenia, może umieszczenia na scenie politycznej tych dwóch kandydatów, których walczyło o prezydenturę słowacką. Zwycięzca, jak już wiemy, to Peter Pellegrini, wywodzący się z tego obozu rządowego, obozu tak zwanej lewicy narodowej, czyli powiedzmy partii, mamy dwie partie oficjalnie socjaldemokratyczne na Słowacji, jedna to jest Smer, ta główna partia, nią kieruje premier Fico i druga partia, która się tak naprawdę wyłoniła kilka lat temu, tego Smeru, czyli Hlas, po polsku Głos, na jej czele dotychczas stał prezydent elekt Peter Pellegrini. Właśnie to środowisko walczyło o prezydenturę, czyli tak naprawdę o sięgnięcie po pełnię władzy w kraju, dlatego że Smer wraz z Lasem i jeszcze z SNS-em, czyli to jest Słowacka Partia Narodowa, rządzą ponownie na Słowacji od jesieni zeszłego roku i teraz tak naprawdę w tych wyborach otworzyła się możliwość sięgnięcia także po prezydenturę. Powodem tego otwartego wyścigu prezydenckiego była rezygnacja z ubiegania się o reelekcję Zuzany Czaputowej, która w wielkim stylu, że tak powiem, jako taka działaczka, aktywistka społeczna, polityczna, prawniczka, sięgnęła po prezydenturę. Warto tutaj też może z jednym słowem uzupełnić, że być może ta prezydentura słowacka nie jest bardzo taka wpływowa. To nie jest, powiedzmy, mocny prezydent. Polski odpowiednik jest dużo mocniejszy, dlatego że w Polsce mamy silne weto, które można odrzucić tylko tak naprawdę kwalifikowaną większością 3/5. Na Słowacji też prezydent ma weto, ale tak zwane słabe, czyli każda większość rządowa będzie mogła je odrzucić. Też dysponuje prezydent, podobnie jak w Polsce, także na Słowacji, prawem łaski. To też będzie miało znaczenie. Myślę, że zaraz o tym powiemy. No i tutaj właśnie ten obóz rządowy ubiegał się o osiągnięcie po pełni władzy, o skonsolidowanie swojego systemu władzy, także przy udziale Pałacu Prezydenckiego. I tutaj, powiedzmy, to była ta opcja taka, powiedziałbym, lewicowo-narodowa, wykazująca dość istotne sympatie, czy grająca, powiedziałbym, na tych takich sentymentach prorosyjskich, promoskiewskich, które są jeszcze obecne na Słowacji. I naprzeciw Pellegriniego wystąpił jako kandydat tych środowisk, powiedziałbym, centroprawicowych, liberalnych, częściowo także takich progresywnych. Iwan Korczok, były szef dyplomacji z poprzedniego rządu centroprawicowego, zawodowy dyplomata, nie polityk, który, że tak powiem, opowiadał się za tym kursem proatlantyckim, za wyraźnym wsparciem Ukrainy, także za wsparciem Polski, bo ten wątek się pojawił w jednej z debat prezydenckich, telewizyjnych tuż przed drugą turą. Więc dlatego, odpowiadając na twoje pytanie, kto byłby, powiedziałbym, lepszy dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia, tak powiedzmy, konsolidowania tego obozu zachodniego w Europie, no to oczywiście byłby to Iwan Korczok. Wydawało się, że naprawdę szanse jego były całkiem spore, dlatego że ku zaskoczeniu wielu, moim także, wygrał pierwszą turę i to tak dość wyraźnie, a mimo że sondaże wskazywały, że tutaj Pellegrini idzie takim śmiałym krokiem, także przez pierwszą turę. Tutaj, no, muszę przyznać, że już dawno Dla mnie, jako dla analityka, komentatora, no dawno nie było takiej uczty, powiedziałem wręcz wyborczej, dlatego że mieliśmy pierwszą turę, która zakończyła się zaskoczeniem, potem właśnie była dynamiczne 2 tygodnie były pomiędzy pierwszą a drugą turą i wieczór wyborczy, który otworzył tak naprawdę, który został otwarty modelem wyborczym, który wskazywał na zwycięstwo Korczoka i potem w zasadzie te wyniki z minuty na minutę się zmieniały, raz w jedną stronę, raz w drugą, potem tak naprawdę zostało, to już przechyliło się to zupełnie na korzyść Pellegriniego. Powstaje oczywiście tutaj duże pytanie o to, jaki ten kurs polityczny Słowacji będzie pod rządami Ficy jako premiera, za prezydentury Pellegriniego. Wydaje się, że zupełnie uzasadnione są obawy o to, że tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy wyrasta nam układ rządowy, polityczny, który no, podobnie będzie jak Węgry, wspierał tą chociażby retorykę, narrację kremlowską, dlatego że tutaj to, co wyniosło Pellegriniego do Pałacu Prezydenckiego, to było straszenie wojną, to było przedstawianie swojego kontrkandydata Iwana Korczoka jako kandydata wojny, jako kandydata, który jeżeli zostanie prezydentem, to na pewno wyśle słowackie wojska na Ukrainę, czyli no, w zasadzie straszenie scenariuszem, który no, w żadnym, że tak powiem, gremium nie jest poważnie rozważany. No, tak samo padło pytanie, tak jak już wspominałem, w trakcie debaty prezydenckiej o to, czy Słowacja wywiąże się ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Oczywiście mowa tutaj była o artykule 5 traktatu o NATO. W sytuacji, w której właśnie NATO zostanie zaatakowane, i padło konkretne pytanie o Polskę. I tutaj z jednej strony właśnie Korczok powiedział, że Słowacja nie może być pasażerem na gapę w tym całym sojuszu i powinna pomóc, a z drugiej strony zwycięzca Pellegrini zaczął kluczyć. Oczywiście nie powiedział, że Słowacja nie pomoże, ale próbował uciec od tej odpowiedzi w ten sposób, że Słowacja za rządów poprzedniej centroprawicy już tak wiele pomocy przekazała Ukrainie, wyzbyła się tak naprawdę całości swojego istotnego sprzętu wojskowego, że tak naprawdę nie miałaby czym pomóc. Tutaj budował się bardzo mocno w tej kampanii, budował swoje poparcie Pellegrini na tym, że on jako prezydent będzie opowiadał się za pokojem, on jest gwarantem tego, że Słowacja nie zostanie wciągnięta w tę wojnę. Ta wojna jest przedstawiana jako wojna mocarstw, to znaczy, że właśnie to jest wojna Rosji z Zachodem i że Słowacja nie powinna się w to mieszać. On obiecywał właśnie na plakatach wyborczych, żaden słowacki żołnierz nie zostanie wysłany na Ukrainę, że żadna słowacka matka nie będzie opłakiwała swojego syna wysłanego na Ukrainę. No i to widać zaprocentowało, dlatego że pomiędzy pierwszą a drugą turą mieliśmy 10% więcej frekwencji i tak przyglądając się tym wynikom, już patrząc na całą mapę Słowacji, tutaj mocno, że tak powiem, pomogło to w regionach. Jakby Słowacja w ogóle jest krajem, który nie ma jakichś wielkich miast. Być może takie największe to trzeba powiedzieć oczywiście Bratysława, Koszyce na wschodzie, Preszów, czyli to są te ośrodki, gdzie faktycznie wygrał Korczok, ale tylko te tak naprawdę, może poza jeszcze jakimiś tam mniejszymi miejscami na północy kraju, która dość konserwatywnie zazwyczaj głosuje, ale reszta kraju, także południe zamieszkiwane przez mniejszość węgierską, te miejsca po prostu wybrały Pellegriniego na prezydenta. I oczywiście zobaczymy. Z jednej strony są obawy o to, właśnie o kurs Słowacji. Myślę, że Słowacja będzie się pozycjonowała jako ten kraj, który, na to też wskazuje ostatnie spotkanie premiera Fico ze Szmyhalem. Ono odbyło się w Uszhorodzie, czyli to jest to pierwsze miasto ukraińskie zaraz przy granicy słowackiej i tam, no powiedzmy, padły już takie delikatniejsze deklaracje, to znaczy, że Słowacja chce pomagać, ale przede wszystkim humanitarnie. Wojskowo pomoże, ale jeżeli już na zasadach takich bardziej komercyjnych, ale no, może się wydawać, że będą problemy na poziomie unijnym z kolejnym krajem, który może blokować te pakiety pomocowe, w związku z tym, że może sam popaść w problemy związane z praworządnością, powiedzmy z wydatkowaniem swoich funduszy unijnych, dlatego że tutaj właśnie od kiedy Fico powrócił do władzy, Słowacja stała się tym, powiedzmy, znowu takim problematycznym krajem z perspektywy Brukseli, dlatego że właśnie Fico szybko przeszedł do, powiedzmy, wymiany śledczych w wymiarze sprawiedliwości, likwidacji specjalnej prokuratury, która zajmuje się badaniem tych najpoważniejszych korupcyjnych przestępstw. Ten obóz władzy jest dość mocno obciążony, że tak powiem, przestępstwami, postępowaniami korupcyjnymi jeszcze z poprzednich swoich rządów z lat 2012-2020. Więc może być tak, że Słowacja właśnie pod rządami Ficy i Pellegriniego będzie sięgała właśnie po ten mechanizm blokowania, wsparcia pakietów pomocowych dla Ukrainy, właśnie po to, żeby zyskać dla siebie, że tak powiem, ustępstwa w obszarach dotyczących czy to funduszy unijnych, czy to właśnie wymiaru sprawiedliwości, czy to szeroko rozumianej praworządności.
Słowacja była jeszcze przed dojściem do władzy Fico jednym z zagorzałych sojuszników Ukrainy. Władza, nastąpi zmiana władzy w październiku. Myślę, że to jest przede wszystkim umacnianie tego kursu, który już pół roku temu Słowacja obrała, tego nowego kursu. Chciałem cię zapytać, czy w kampanii Pellegriniego w jakiś sposób nawiązywano do przyjaznej Moskwie retoryki, czy tutaj posługiwano się jakąś retoryką nawiązującą do podżegania wojennego, do wysyłania słowackich żołnierzy do walki na Ukrainie, bo oczywiście prezydent takiego też uprawnienia tak naprawdę też nie posiada, więc trzeba też, cytując, Pellegrini powiedział, że zapewni, że Słowacja pozostanie po stronie pokoju, a nie wojny.
Tak, myślę, że jest to jedna z większych manipulacji, jedno z większych kłamstw tej kampanii wyborczej. I zresztą to też wybrzmiało w wieczór wyborczy przegranego kandydata Iwana Korczoka, że on zupełnie bezpodstawnie został wykreowany na kandydata wojny, na potencjalnego prezydenta, który wciągnie Słowację w konflikt wojenny na Ukrainie. Faktycznie tutaj to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne. O jakimkolwiek udziale w działaniach wojennych na Słowacji decyduje rząd. Prezydent tak naprawdę nie ma tutaj znaczących uprawnień, więc oczywiście ten spin, który został wykreowany, to znaczy, że jeżeli wygra Korczok, to nasi żołnierze pojadą na Ukrainę, no, był zupełnie niesprawiedliwy, fałszywy i no, mieliśmy do czynienia, no, to była jedna z kilku takich manipulacji tej kampanii. Ona nie była bardzo wulgarna, ona nie była bardzo, powiedziałbym, agresywna, ale mimo wszystko no, nasączona tak wieloma niestety manipulacjami, półprawdami. Trzeba przyznać, że Pellegrini wygrał w oparciu o taki negative campaigning, nie? Czyli znaczy w oparciu o przedstawianie swojego kandydata jako kontrkandydata, jako kandydata wojny. Tutaj nawet jego, powiedzmy, patron polityczny Pellegriniego, czyli premier Fico, poszedł nawet dalej w swoich, że tak powiem, manipulacjach, dlatego że patrząc na Korczoka, no to jest zawodowy dyplomata, tak jak wspominałem, on przez w zasadzie całe swoje życie zawodowe spędził w słowackiej służbie zagranicznej, dyplomatycznej i na przełomie lat 90. i 2000. był wiceambasadorem Słowacji przy NATO. I przypomnę, że to był okres, kiedy Słowacja jeszcze nie była w NATO, dlatego to jest ciekawostka, że Słowacja dołączyła do NATO 5 lat po Polsce, Węgrzech i Czechach, dlatego że wtedy pod wpływem, czy ze względu na taki autorytarny kurs ówczesnego premiera Meciara, Słowacja, no, że tak powiem, popadła w niełaskę w relacjach z Zachodem i dlatego no, to opóźniło o te kilka lat integrację Słowacji w NATO, więc w czasie, kiedy Słowacja nie była w NATO, a Korczok pełnił tylko i wyłącznie funkcję zwykłego wiceambasadora Słowacji przy NATO w Brukseli, tutaj Fico sugerował, że w tym okresie, właśnie w związku z pełnioną służbą dyplomatyczną, że Korczok popierał ataki 25 lat temu, ataki NATO na Jugosławię. Znaczy, no ciężko było aż to uwierzyć, ale no, w oparciu o to była budowana taka zupełnie absurdalna narracja, obraz Korczoka jako właśnie takiego podżegacza wojennego. Jak widać, to zaprocentowało. I tutaj faktycznie Korczok, no, w momencie, jak już ogłoszono ostateczne wyniki, jak już było wiadomo, że przegrał, wyszedł, tak powiem, przed swój sztab wyborczy w Bratysławie i powiedział do swoich zwolenników, że oczywiście ja uznaję zwycięstwo Pellegriniego, ale nie wybaczę mu tego, że przedstawił mnie jako właśnie podżegacza wojennego, jako kandydata opowiadającego się za wojną, co jest kompletnie nieprawdą. W taki dość emocjonalny sposób powiedział, że nie wybaczę wam tego właśnie ze względu na was, moich współpracowników, właśnie wyborców, ale także ze względu na moją rodzinę. Więc no, faktycznie widać, że jemu się to ulało, no bo został ewidentnie Korczok tutaj w tej kampanii skrzywdzony. No i, a to było zderzenie kandydata, powiedziałbym, takiego technokraty, dyplomaty, urzędnika, no z takim jednak mimo wszystko zaprawionym w bojach aparatem, zaprawionym w bojach Pellegrinim, który w zasadzie no, przez całą swoją, to jest młody człowiek, 48 lat, ale no, w zasadzie w swoim życiu tylko zajmował się polityką. Za nim stoi właśnie jeszcze bardziej doświadczony gracz, czyli Robert Fico, który przez zasadzie od 20 lat jest kluczową postacią słowackiej polityki. No i w oparciu o to no, udało się właśnie domknąć ten system polityczny na Słowacji. I no tutaj są duże obawy właśnie o rozwój korupcji, o obniżanie standardów demokratycznych, właśnie o ten kierunek polityki zagranicznej, bardziej taki powiedziałbym przyłączający się do tej, powiedziałbym, narracji fałszywego pokoju, jak ja to nazywam. To znaczy właśnie opowiadania się za tym, że przerwimy tą wojnę. To właśnie Pellegrini tak opowiadał, że to każde życie ludzkie jest tak. Każdego życia ludzkiego w tej wojnie na Ukrainie tak samo szkoda. Przerwijmy tą wojnę, nie dostarczajmy w Ukrainie wsparcia, dlatego że to tylko przedłuża ten konflikt. Z Rosją trzeba rozmawiać. No, no to jest ta narracja. I tu niestety mamy kolejne państwo w regionie, które zostało całkowicie zdominowane. I była nadzieja na to, że zwycięstwo Korczoka dałoby chociażby możliwość takiego niuansowania tego słowackiego kursu. To znaczy, że mielibyśmy ośrodek rządowy, który oczywiście rządzi i prowadzi tą politykę, ale mielibyśmy prezydenta, który jednak byłby gwarantem tego pozostawania Słowacji na tej linii, że tak powiem, proukraińskiej, prozachodniej. Tutaj niestety się to nie udało. No i oczywiście zobaczymy. Jest szereg zmian, które chcą Fico wraz ze swoim obozem politycznym przeprowadzić. Chodzi między innymi o obniżenie kar za przestępstwa korupcyjne. Chodzi także o skrócenie okresów przedawnień tych starych przestępstw, za które, że tak powiem, teraz sądzeni są ludzie z jego obozu politycznego i związani z tym obozem politycznym. Chodzi także o zmiany w mediach publicznych słowackich, które cieszą się, to trzeba przyznać, dość dużym zaufaniem Słowaków. Ponad połowa Słowaków ogląda z takim zaufaniem, przekonaniem publiczną telewizję RTVS i ja też oglądam i naprawdę jest ona tak, dość powiedziałbym, na spokojnie prowadzona i powiedziałbym, myślę, że jest to całkiem przyzwoity poziom publicznego nadawcy. I, ale tam też chce, że tak powiem, Fico przeprowadzić zmiany, dlatego że oskarża te media o bycie antyrządowymi, liberalnymi, antysłowackimi. No to są tego typu postulaty. I no i ostatnia instytucja na Słowacji, która może, że tak powiem, jeszcze jakkolwiek te zmiany być może zahamować, trochę spowolnić, no to będzie sąd konstytucyjny, dlatego że tutaj sędziowie mają 12-letnie kadencje. No i oczywiście prezydent też jest mu potrzebny do tego, żeby wymienić skład tego z upływem lat, z upływem czasu, wymienić skład tego sądu konstytucyjnego, ale no to nie będzie już takie proste. Człowiekiem rozdającym karty na Słowacji będzie w jeszcze większym stopniu Robert Fico, a nam niestety tutaj pod nami, że tak powiem, nasz południowy sąsiad no, może niestety nie grać w tym samym obozie, co Polska. To może być niestety trochę niepokojące. Zobaczymy, jak to się, że tak powiem, w szczegółach rozwinie, na ile będzie to narracja polityczna, ukierunkowana, że tak powiem, na konsolidowanie poparcia tych kręgów na Słowacji, które są takie, powiedziałbym, sympatyzujące z Rosją, a na ile to będą realne działania, no, osłabiające jeszcze bardziej Ukrainę w tym trudnym konflikcie.
Bardzo dziękuję za komentarz. Jakub Bielamowicz, Instytut Nowej Europy. Dzisiaj dla Państwa. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.